powiedzmy sobie dobrze.
Iwona Damska, dzień dobry. Michał Malinowski, dietetyk kliniczny i psycholog, jest również ze mną. Dzień dobry, panie Michale.
Dzień dobry.
Będziemy dalej drążyć nasze diety, a może brak diet, bo to różnie bywa. Powiedział pan, że nie ma jakiejś diety uniwersalnej dla każdego. Dobrze, żebyśmy się zdrowo po prostu odżywiali. To jest nasza dieta.
No na pewno. Prosto, zdrowo.
Łatwo powiedzieć, trudniej zrobić, jak się okazuje.
Oczywiście.
Świadczą o tym pana pacjenci w gabinecie i to pewnie otyłość jest głównym problemem, z którym do pana przychodzą.
No pewnie 80% to są osoby z chorobą, czyli z otyłością, bo jednak otyłość jest chorobą, natomiast tej chorobie towarzyszy szereg innych dolegliwości, więc chodzi z jednej strony o otyłość, a z drugiej strony chodzi o to, żeby to wszystko razem połączyć i żeby jakoś te problemy rozwiązać.
Mamy dzisiaj porozmawiać o żywności przetworzonej. Tak się umówiliśmy na taki bardzo ciekawy temat, ale zanim to ja jeszcze bym podrążyła trochę tę otyłość, ponieważ tak jak mówią specjaliści, otyłość powoduje liczne stany zapalne w naszym organizmie. Może tak być, tak?
Może tak być. Też sposób odżywiania potrafi doprowadzać do jakichś stanów zapalnych. Mówi też się o żywności, która ma taki wskaźnik przeciwzapalny, czyli też ostatnio o tym rozmawialiśmy, że im lepiej się człowiek odżywia, tym to jedzenie służy mu właściwie jako lekarstwo. Też wiele się mówi o tym, że kiedyś tak do końca nie wiedzieliśmy, dlaczego ta tkanka tłuszczowa, która się gromadzi w naszym organizmie, jest dla nas tak niebezpieczna, szczególnie jeżeli chodzi o tkankę tłuszczową, tak zwaną wisceralną, czyli tam wewnątrz naszej jamy ciała, która się odkłada w okolicach naszego brzucha. I szereg badań pokazało, że te komórki tłuszczowe, które jakby znajdują się wewnątrz naszej jamy ciała, one są bardzo nietrwałe i po prostu często pękają, tworząc takie mikroskopijne stany zapalne. A te stany zapalne znowu zwiększają agregację płytek, zmuszają nasz organizm do wytwarzania jakichś takich reakcji obronnych, co znowu niesie ze sobą ryzyka wystąpienia jakichś zakrzepów, czy też zwiększa ryzyko wystąpienia jakichś incydentów wieńcowych. Więc to wszystko ze sobą jest bardzo, bardzo powiązane.
I pewnie powiązane jest to z produktami przetworzonymi, z żywnością wysoko przetworzoną. Czy to jest, przepraszam za kolokwializm, wujek samo zło?
No, myślę, że dzisiaj już nie mamy wątpliwości, że po prostu tak jest. Jak ostatnio rozmawialiśmy, to pani się zapytała, co to jest właściwie ta żywność przetworzona.
Czy tak, bo zaczęłam o tym myśleć, że właściwie cokolwiek poddamy obróbce, to już możemy to uznać za żywność przetworzoną, czyli takie brokuły ugotujemy, czy one są już przetworzone. Pomidory, z których zrobimy przecier pomidorowy, tak zachwalany przez pana, głównie dla mężczyzn, bo
tak
dobrze działa na prostatę.
Czyli ze względu na ten likopen.
Tak, więc co to jest ta żywność przetworzona,
wysoko jeżeli chodzi
przetworzona?
O właśnie, tą żywność przetworzoną, to bardziej zastanawiamy się nad tym, co kupujemy. To znaczy to, że my obrabiamy i przetwarzamy żywność w domowych warunkach, to jest jakby naturalne i powinno tak być. Natomiast to, co stanowi dla nas duży problem, to jest żywność wysoko przetworzona, ta wyprodukowana w fabrykach. I teraz, żebyśmy umieli odpowiedzieć na pytanie, co to jest właściwie ta żywność wysoko przetworzona, to naukowcy spróbowali odpowiedzieć na to pytanie i żywność właściwie została podzielona na cztery grupy. Pierwsza grupa to jest żywność nieprzetworzona, czyli właściwie to są właśnie te brokuły, czy to będzie ta pierś kurczaka, tak?
Czyli to będzie, czyli nawet już poddane obróbce.
Tak, czy też brokuły, które zostały wyselekcjonowane, prawda? Które zostały tam wybrane spośród tych zebranych i umyte. To jest ciągle żywność nieprzetworzona. Pierś kurczaka też będzie uznawana za żywność nieprzetworzoną. Czyli ta pierwsza grupa to jest żywność nieprzetworzona. Druga grupa to są przetworzone dodatki kulinarne. I tutaj mamy takie rzeczy jak sól, jak cukier, jak miód, czy jak przyprawy. Trzecia grupa to będzie żywność przetworzona. Czyli można powiedzieć, żywność przetworzona to będzie suma pierwszej i drugiej grupy.
Tak? Czyli na przykład do piersi z kurczaka dodamy soli, tak? To już możemy uznać tę pierś
na przykład ją upieczemy. I to będzie już żywność przetworzona, ale nie będzie to żywność wysoko przetworzona.
A gdybyśmy dodali czubrycy na przykład do takiej piersi z kurczaka?
To też będzie żywność przetworzona, a nie będzie wysoko przetworzona.
To nie jest to wszystko proste, no ale już coś nam się rozjaśnia.
Tak, to znaczy ta pierś kurczaka obrobiona termicznie z dodatkiem przypraw i soli będzie żywnością przetworzoną. Natomiast ta pierś kurczaka, z której się zrobi kiełbasę albo parówki, będzie dopiero żywnością wysoko przetworzoną. Czyli to o to chodzi. To, co nam tak naprawdę szkodzi, to jest ta żywność wysoko przetworzona. I jakby te pierwsze trzy kategorie są z nami od lat i nikomu nie przeszkadzają. Natomiast ta czwarta grupa, czyli ta żywność wysoko przetworzona, to jest to, czego tak naprawdę powinniśmy unikać. I to jest właściwie to całe zło, które dzisiaj nas spotyka. Więc w sumie ta nasza dieta, czyli ten nasz sposób odżywiania powinien być taki, żeby unikać żywności, na ile oczywiście się da, wysoko przetworzonej.
Czyli na przykład mamy sezon grillowy, całe lato sprzyja, żeby na świeżym powietrzu zjeść grilla. To już nie za bardzo podoba się naszemu organizmowi.
Myślę, że nie. To znaczy, jeżeli lubimy zjeść kawałek mięsa z grilla i będą to szaszłyki z piersi kurczaka na przykład z warzywami, czy będą to grillowane warzywa, no nie musimy koniecznie grillować kupionej w sklepie przetworzonej, wysoko przetworzonej
karkówki, która już nie wiadomo w czym jest macerowana, bo to różnie bywa.
Zupełnie inaczej, jeżeli kupimy nieprzetworzony kawałek mięsa, sami go sobie zamarynujemy i położymy na tego grilla. To jest olbrzymia różnica i to jest to, na czym dzisiaj powinniśmy się skupiać, zdrowo odżywiając. Myślę, że takim podstawowym warunkiem zdrowego odżywiania jest wyrzucenie z naszej diety żywności wysoko przetworzonej. I też nawiązując trochę do problemu otyłości, od którego zaczęliśmy, to dzisiaj właściwie nie mamy wątpliwości, że w dużej mierze ta żywność wysoko przetworzona odpowiada za otyłość, czy za nieprawidłową masę ciała, a to już jest 50-60% społeczeństwa, więc być może mamy trochę mniej czasu, coraz bardziej posiłkujemy się tą żywnością wysoko przetworzoną i to nas doprowadza do coraz wyższej masy ciała.
I niestety te statystyki, a gdzieś miesiąc temu kolejna była publikowana, one nadal są niepokojące. Ta skala otyłości, ona się nie zmniejsza, mimo właśnie profilaktyki, mimo edukacji, bo przecież coraz więcej chcemy wiedzieć o żywieniu, czytamy, mamy dostęp do różnych źródeł, a ulica pokazuje nam zupełnie co innego.
No to prawda. Problem też polega na tym, że żywność wysoko przetworzona jest przez nasz organizm w dużo większym stopniu wykorzystywana i energia, która jest pozyskiwana z takiej żywności, jest większa niż tej żywności nieprzetworzonej. To wydaje się szalone. Można powiedzieć, że kaloria kalorii nierówna, co oczywiście jest nieprawdą, dlatego że kaloria pozyskana z brokuła i pozyskana z czegokolwiek innego jest dokładnie tą samą kalorią. Natomiast chodzi o to, że jeżeli spożywamy tą żywność wysoko przetworzoną, to pozyskujemy bardzo dużą ilość energii z tego pożywienia, dużo większą niż kiedy spożywamy tą samą żywność, ale przygotowaną w domu. Co wydaje się nieprawdopodobne, ale tak po prostu jest. Więc na przykładzie zwykłych migdałów można to sobie łatwo uzmysłowić, że jedząc takiego migdała z paczki zjadamy dużo mniej energii niż zjadając przetworzonego migdała w postaci na przykład masła migdałowego czy czegokolwiek innego, co już z tego migdała powstało. Problem też polega na tym, jeżeli chodzi o tą otyłość i przetworzoną żywność i sposób odżywiania i to, z jakich produktów składa się ta nasza dieta, to wydaje się, że strategia, o której wszyscy nam mówią, żebyśmy jedli mniej, nie sprawdzi się nigdy, jeżeli nie zmienimy tego sposobu odżywiania i jeżeli nie wyrzucimy tej żywności wysoko przetworzonej z naszej diety. To znaczy, nie da się zmienić naszej masy ciała, nie da się zmienić naszych nawyków żywieniowych, nie będziemy się odżywiali lepiej, jeżeli będziemy jedli ciągle tą żywność wysoko przetworzoną, tylko w mniejszych ilościach. To po prostu nie jest zmiana. To znaczy, żeby powalczyć z tą otyłością, żeby rozwiązać problem związany z nieprawidłową masą ciała, musimy po prostu zmienić swój sposób odżywiania i między innymi musimy zrezygnować z żywności wysoko przetworzonej.
Porozmawiajmy też o problemie w drugą stronę, bo są osoby, być może one nie zaglądają do pana gabinetu, które mają problem, żeby przytyć. Czy to jest jakaś rzecz związana z chorobą? Czy to jest taka przemiana materii? Jedzą choćby produkty wysoko przetworzone i nic, są dalej chudzielcami. Czy to jest niemożliwe?
Na pewno jest możliwe, prawda? My się różnimy, to znaczy stopień, w jakim nasz organizm wykorzystuje to, co zjadamy, jest bardzo różny. Niektórzy mają wysoką termogenezę poposiłkową, czyli po prostu dużo spalają tego jedzenia, które zjedzą. Niektórzy nie przyswajają tego wszystkiego, niektórzy mają przyspieszone tempo przemiany materii, niektórzy mają nadczynność tarczycy, taką lekką, która może nie jest diagnozowana, która powoduje, że masa ciała ich jest niższa. Ile osób, tyle przypadków, ale oczywiście zdarzają się osoby, które trafiają, czy to w stanie jakiejś choroby, czyli na przykład anoreksji, zbyt niską masą ciała, czy też trafiają się osoby, które na przykład za cel swojego życia aktualnie stawiają sobie zwiększenie masy ciała, na przykład zwiększenie masy mięśniowej. I takie osoby również trafiają do gabinetów dietetyków, więc można powiedzieć, że zakres naszej pracy, tak jak już kiedyś rozmawialiśmy, jest po prostu olbrzymi, od tej niskiej masy ciała do wysokiej masy ciała. Natomiast w każdym przypadku zawsze coś można pomóc i każdy problem udaje się rozwiązać. W ogóle mam takie wrażenie, że my dietetycy mamy olbrzymie szczęście w swojej pracy, ponieważ strasznie ją lubimy i właściwie nie znam żadnego dietetyka, który nie uwielbiałby swojej pracy, więc ilość problemów, z którymi na co dzień się mierzymy, jest tak wielka i one są tak ciekawe, że właściwie nigdy się nie nudzimy.
No tak, a poza tym gołym okiem widać bardzo często efekty. Powiedzmy, że ktoś przychodzi do pana w styczniu, a potem spotykacie się przez pół roku. To pewnie zależy od ilości pracy, którą należy włożyć. I tej osoby jest na przykład o 1/4 mniej.
Tak, ale najpiękniejsze jest to, że spotyka się później tą osobę na przykład po 2 latach, 3 latach. Jej ciągle tam masa ciała jest podobna i jest prawidłowa. I to jakby jest najważniejsze. To znaczy, myślę, że największą satysfakcją dla każdego dietetyka jest to, żeby ta wypracowana masa ciała, czyli te efekty, które udało nam się osiągnąć, żeby one były trwałe. I statystyki, właściwie nie wiemy, na ile one są prawdziwe, ale statystyki takie światowe mówią o tym, że 90% osób, które schudnie, z powrotem wróci do tej swojej wyjściowej masy ciała lub ją nawet przebije.
No to taka recydywa trochę, tak?
Dietetyczna. Tak, tak, że 90% ludzi nie jest w stanie utrzymać tych efektów, więc zawsze najfajniejsze w tej naszej pracy jest to, że mamy odpowiednie narzędzia i umiejętności do tego, żeby te efekty były trwałe.
Znalazłam taką informację na pana blogu, odnosząc się do naszej dzisiejszej rozmowy i do kalorii. Pan nie jest zwolennikiem liczenia kalorii. W ogóle dietetyka odchodzi trochę, tak? Od takiego restrykcyjnego liczenia kalorii.
Strasznie nie lubię liczenia kalorii i nie uważam, żeby to komukolwiek do czegokolwiek się przydało. To znaczy, sprowadzenie swojego sposobu odżywiania do wypełniania tabelek albo korzystania z aplikacji, które sumują te kalorie, jest absolutnie bezsensowne i myślę, że nikt nie powinien opierać swojej strategii odżywiania na kaloryczności. To znaczy, generalnie chodzi o to, żeby odżywiać się zdrowo i żeby tych kalorii nie liczyć. Jest masa badań, które pokazuje, że wystarczy też a propos żywności wysoko przetworzonej, że wystarczy zrezygnować z tej żywności wysoko przetworzonej, żeby ta nasza masa ciała w sposób taki samoistny wróciła do normy, że osoby, które zmieniają ten swój sposób odżywiania, przykładają większą wagę do tego, jak się odżywiają, jakby same chudną i właściwie nie muszą zastanawiać się, ile tych kalorii zjadły.
Także rozumiem, że organizm się reguluje, tak? Pod wpływem diety i zdrowych produktów, które mu dostarczamy.
Znaczy ciężko powiedzieć, czy to jest jakaś samoregulacja organizmu, czy raczej po prostu chodzi o to, że po pierwsze ta energia, którą zjadamy z żywności nieprzetworzonej przez nasz organizm, jest inaczej przyswajana, to po pierwsze, a po drugie taka żywność po prostu ma wyższy jakby wskaźnik sytości, czy też wyższy wskaźnik gęstości, czyli po prostu zjadamy mniej, a w ogóle nie mamy tej świadomości, że zjadamy mniej, ponieważ ciągle chodzimy syci. Więc to chyba jest tajemnica takiego dobrego, zdrowego odżywiania, prawda? Żeby nie liczyć kalorii, ale jednocześnie, żeby osiągać sytość i satysfakcję z tego, co się je.
Czyli nie liczmy kalorii, patrzmy raczej na to, czy ta żywność jest przetworzona, czy jest wysoko przetworzona, tej unikajmy, a już będziemy czuli poprawę w kilogramach i w ogóle w samopoczuciu.
Bezwzględnie.
Bardzo dziękuję. Michał Malinowski, dietetyk kliniczny i psycholog. Spotykamy się i słyszymy za tydzień i z pewnych przecieków wiem, że będziemy rozmawiać o diecie śródziemnomorskiej zielonej.
Tak, no myślę, że to ciekawy temat.
No ciekawe. Sama zainteresowałam się, czym różni się zielona od niezielonej, ale to wszystko rozwiąże się już za tydzień. Oli Woźniak, dziękujemy za realizację programu. Iwona Dębska, do usłyszenia.
Powiedzmy sobie dobrze.